Mój Kraków w Radiu Pogoda.
Co jakiś czas w naszych programach opowiadamy Państwu o tym, co ciekawego dzieje się kulturalnie w naszym mieście, jakie propozycje mamy dla Państwa i dzisiaj o kolejnych koncertowych, projektowych, płytowych propozycjach opowiedzą muzycy zespołu Kraków Singers i Fundację Queenum, których mam przyjemność po raz kolejny gościć w naszym programie. Katarzyna Freiwald, Karol Kusz, witam Was bardzo serdecznie.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Mieliśmy trochę przerwy, bo była pandemia, potem były wakacje, ale u Was cały czas sporo się dzieje. Jak obserwuję Wasz profil na Facebooku, no to faktycznie tych propozycji jest sporo, również dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć w Waszych koncertach, o czym mam nadzieję opowiecie. Zatem od początku. Co u Was na bieżąco?
W kulturze nie ma wakacji, bo był chyba kiedyś taki program, zdaje się, na tnie Polskiego Radia. I tak to już chyba jest do dzisiaj. A szczególnie w naszym przypadku, kiedy jako fundacja no, staramy się zdobywać pięść po pięści ziemi i jednak te takie nasze pomysły realizować i po kilku miesiącach ubiegłorocznych przygotowywania aplikacji, wniosków i wysyłania do różnych konkursów, jakby na początku maja, prawda, ustabilizował się obraz tego, co będziemy w tym roku robili. I zanim o planach, to o czymś bardzo ważnym. Mieliśmy w Krakowie bardzo ważne święto. Świętowaliśmy 500-lecie pierwszego uderzenia dzwonu Zygmunt. Tego dotyczył też nasz projekt, który został właściwie zrealizowany, ale o którym chcieliśmy wspomnieć. Taki tydzień obchodów czy uroczystości związanych z honorowaniem tego święta, właśnie honorowaniem tej bardzo dużej i wymownej rocznicy, zakończony był właśnie naszym koncertem. Udało nam się tutaj zainteresować miasto Kraków i mogliśmy ten koncert przedstawić właśnie na finiszu tych wielkich, takich tygodniowych uroczystości. A było to coś bardzo specjalnego, ponieważ właśnie od tamtego roku udało nam się współpracować tak już ściślej z Fabio Boniconim. To jest światowej klasy artysta. Mieliśmy współpracę z nim poprzez to, że założył i prowadzi orkiestrę barokową La Risonanza w Mediolanie. I tutaj zetknęły się dwa zespoły właśnie. Zespół z Krakowa, Krakow Singers i z Mediolanu La Risonanza i jakby wspólnie nawiązaliśmy do tej wielkiej rocznicy. Nawiązaliśmy poprzez to również do czasu panowania królowej Bony, która pochodziła właśnie z mediolańskiego rodu Sforców, a za jej czasów oczywiście jej męża. Przez jej męża ufundowany został dzwon, który został zawieszony w 1521 dokładnie roku i w pierwszy raz uderzył 13 lipca na Dzień Świętej Małgorzaty, a my 18 lipca mieliśmy właśnie koncert w kościele Świętej Katarzyny, gdzie wspólnie z polscy i włoscy artyści zaprezentowaliśmy muzykę również polskiego baroku, nawiązaliśmy tym sposobem właśnie do tradycji muzyki, która zrodziła się również na Wzgórzu Wawelskim, która odbiła się jak w lustrze w stylu moderno i w stylu antico, właśnie włoskim. No stąd to wiele ukontekstowień i uzasadnień było tego właśnie koncertu, wspaniała współpraca. I to było 18 lipca, zaśpiewaliśmy koncert w Krakowie, a na zajutrz poleciliśmy do Mediolanu i tam we Włoszech mieliśmy przyjemność dwukrotnie zaprezentować włoskiej publiczności niezwykły bardzo program. To o programie może Karol.
Rzeczywiście, tak jak Kasia powiedziała, zaprezentowaliśmy program polskiego baroku, który jest nacechowany wpływami włoskimi, co też Fabio wielokrotnie podkreślał podczas wywiadów i podczas prób z nami, ale też my prezentowaliśmy bardzo ciekawe dwa utwory. Pierwszy, dosyć znany utwór, kantata Gotteszeit Jana Sebastiana Bacha, natomiast drugi, bardzo ciekawy i z tego co orientowałem się, dopiero na światowych scenach muzycznych ten utwór zaczyna na nowo odżywać. Jest to utwór Marka Antoana Charpentiera Pestis Mediolanensis. Jest to utwór, który opisuje zarazę dżumy, która nawiedziła Mediolan w XVI wieku. To jest wczesny utwór Charpentiera, pisany pod wpływem jeszcze jego nauczyciela w momencie, kiedy studiował w Rzymie. Jego nauczycielem był Carissimi, czyli początki, powiedzmy, takich oratoriów. Czuć wyraźne wpływy jego nauczyciela Carissimiego. Jest to krótkie, około 15-minutowe oratorium, opisujące tą historię zarazy mediolańskiej i postać świętego Karola Borromeusza, który teraz jest świętym, ale wtedy był osobą, która bardzo pielęgnowała się osobami chorymi i jest jego postać w tym utworze rzeczywiście wyniesiona na piedestał i pokazana jako osoba, która bardzo wiele zdziałała w tym czasie. No i cały ten program tej dżumy mediolańskiej, kantata Jana Sebastiana Bacha o przemijaniu, o śmierci, moment przejścia ze świata żywych do świata umarłych, a także jeden z utworów Bartłomieja Pękiela Audite Mortales. Cały ten program złożył się w taki dosyć temat powszechny w tym momencie, prawda? Mamy tutaj pandemię, mówimy bardzo często o śmierci, o umieraniu, prawda? Więc było to także nawiązanie, po pierwsze zestawienie artystów krakowskich, mediolańskich, wykonywanie utworów, które były nacechowane właśnie kulturą włoską, i w ogóle sama tematyka utworów właśnie złożyło w bardzo ładny program, bardzo indywidualny, no i w takiej tematyce bardzo bogatej. Więc myślę, że program przedstawiony krakowskiej publiczności, jak i mediolańskiej i na festiwalu w Nowelarze był programem bardzo, bardzo ładnym, miłym do słuchania i myślę, że bardzo na czasie. Natomiast jeżeli chodzi o samą współpracę, myśmy z Fabiem Bonicenim jako dyrygentem zetknęli się 3 lata temu podczas festiwalu Krośnieńska Jesień Muzyczna. Mieliśmy wtedy możliwość zaśpiewania Pasji Janowej Jana Sebastiana Bacha w 8 osób. Natomiast Fabio był jako zaproszony dyrygent, orkiestra była polska, natomiast od tamtego czasu jesteśmy cały czas w kontakcie, cały czas szukamy możliwości współpracy, bo Fabio też działa tak samo jak my. Jest orkiestra, która działa w Mediolanie od ponad 20 lat, natomiast nie jest to z orkiestra zinstytucjonalizowana. Mają swoje stowarzyszenie, przez które pozyskują środki. I po pierwsze, wydaje mi się, że ta współpraca była bardzo, bardzo dobra pod tym kątem, że Fabio rozumie nasze problemy, my rozumiemy problemy Fabia. Wiemy, jak trudno zdobywać środki na przedsięwzięcia. Był to dosyć drogi projekt, prawda? Cała orkiestra przyjechała najpierw do Krakowa, potem cały nasz zespół pojechał do Mediolanu. Ale tutaj rzeczywiście w sumie powstało 7 wniosków do różnych instytucji kultury, i polskich, i włoskich, aby uposażyć to finansowo. I myślę, że po pierwsze na tym polu właśnie pozyskiwania środków ta współpraca przebiegała no, wyśmienicie. Po czym od strony artystycznej, zanim spotkaliśmy się z Fabiem w Krakowie, Fabio przyjechał najpierw, potem orkiestra. Spotkaliśmy się na kilka prób przygotowujących sami w naszym gronie. Ja przygotowywałem zespół wokalny. Też dostając informacje od Fabia, jakie tempa, jakie interpretacje, natomiast znając Fabia, znając jego wrażliwość muzyczną, starałem się przygotowywać tak jakby Fabio oczekiwał tego od nas. No i co się potem okazało, Fabio przyjechał i był bardzo mile zaskoczony, wręcz zachwycony sposobem przygotowania, i te próby bardzo sprawnie przebiegały. Fabio nawet skracał ilość prób i skracał godzinowo te próby, ponieważ nie było nad czym pracować. Oczywiście wchodziliśmy w detale, wchodziliśmy w szczegóły, natomiast był bardzo zadowolony z tej współpracy. Wszystkie 3 koncerty były naszym zdaniem bardzo dobre. Każdy koncert był coraz lepszy. Natomiast jeżeli Państwo nie mieli możliwości uczestniczenia w tym koncercie, bardzo serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową, na naszego Facebooka, ponieważ no, stało się coś, czego nie spodziewaliśmy się na samym początku, ale Fabio zaproponował nam nagranie tego koncertu w takim formule online. I w Mediolanie, w Muzeum Nauki i Techniki Leonarda da Vinci spotkaliśmy się, żeby zarejestrować ten koncert na naprawdę na bardzo wysokim poziomie, takim technicznym, i mikrofony studyjne, i ilość chyba 7 kamer było takich Full HD. Jest to naprawdę piękny koncert zarejestrowany z pięknym dźwiękiem, z piękną realizacją, więc zapraszamy bardzo wszystkich do oglądania.
Czyli nie wychodząc z domu, nie wyjeżdżając z Krakowa, możemy się przenieść do Mediolanu i poczuć ten klimat, który Wam wtedy towarzyszył.
Tak jest.
Mój Kraków w Radiu Pogoda.
Powiedzmy jeszcze może o koncercie, który będzie 7 listopada, bo to jest data przyszła.
A, no tak, kolejna rocznica.
Kolejna rocznica.
No, mam rok Stanisława Lema. Oczywiście też zorganizowany był konkurs w naszym mieście, konkurs ofert, gdzie mogliśmy przekazać nasz pomysł. W ubiegłym roku zgłosił się do nas kompozytor młody Michał Malec, zresztą uczeń pana Pawła, profesora Pawła Łukaszewskiego. I gdzieś nas posłuchał i powiedział, że chciałby nam zadedykować utwór chóralny, chciałby napisać utwór chóralny, który inspirowany jest powieścią Solaris Stanisława Lema. No wiadomo, jest rok Lema, trzeba było się jakoś do tego przygotować. Wszyscy tak właśnie, to jest dowód na to, że wszyscy myślimy bardzo trzeźwo, żeby gdzieś coś zrobić, i te środki na to się znalazły. No i z programu zamówienia kompozytorskiego otrzymaliśmy bardzo nieznaczny grant, ale bardzo istotny, który mogliśmy przekuć na większe wydarzenie, które tutaj w tym Krakowie się naszym pojawi. Więc 7 listopada zapraszamy do Centrum Sztuki Współczesnej Solwaj, gdzie przedstawimy prawykonanie utworu inspirowanego powieścią Solaris Stanisława Lema, ale to utwór sam trwa, będzie trwał około 20 minut, utwór na 2 chóry.
instrumenty
perkusyjne. No i bardzo też ciekawa informacja, myślę, dla nie tylko muzyków. Taki, no, na pewno rarytas, tak go odbierają osoby, które zajmują się sztuką taką ikonograficzną czy przedstawieniami wizualnymi. To jest fakt, że poprosiliśmy Kubę Wojnarowskiego, żeby zainspirowany z kolei muzyką Michała Malca utworzył cykl grafik, które symultanicznie będą wyświetlane, pokazywane podczas właśnie naszego wykonywania tej kompozycji. Więc będziemy mieli taki z pogranicza, tak, oczywiście, jakby zainspirowany z jednej strony element, z drugiej strony zainspirowany już muzyką, która powstała, ponieważ Kuba otrzymał plik.
Taką próbkę dźwiękową.
Próbkę dźwiękową z tego utworu. I do tego w tej chwili tworzy właśnie swój cykl takich grafik, które będzie jego interpretacja całego tego zjawiska, prawda, i utworu, ale też zjawiska, jakim była powieść Lema i cała ta wyobraźnia twórcza pisarza. I dodatkowym jeszcze trzecim elementem tego wydarzenia, bo to będzie wydarzenie takie interdyscyplinarne, jak już widzimy, będzie trzeci projekt współpracy, którą mamy z panem profesorem Piotrem Zielińskim. Pan profesor Piotr Zieliński jest szefem Katedry Fizyki Jądrowej i Polska Akademia Nauk.
Tak.
Tak, właśnie profesor Akademii Nauk, który zajmuje się, takie ma hobby, jest oczywiście też muzykiem, gra na fortepianie i śpiewa, ale jego takim jednym, myślę, z wielu hobby jest próba wnikania w związki pomiędzy muzyką i fizyką. A w przypadku, kiedy mamy rok Lema, no profesor nawet napisał fugę opisującą w słowach rok Lema i też pokazującą właśnie te fizyczne zależności między dźwiękiem, fizyką i tak dalej, między tworzeniem się dźwięku, jest to fizyka, prawda, i tak dalej, więc jakby taki będzie też ten taki performatywna część z udziałem publiczności. Mamy nadzieję, że publiczność będzie mogła w tym wziąć udział i tutaj szykujemy się właśnie, profesor się szykuje do takiego wykładu aktywnego z publicznością, kiedy właśnie też po pierwsze fizyką oświetli prawami fizyki i kosmosu twórczość Lema i odwrotnie. Także będziemy mieć do czynienia bardzo ciekawymi doświadczeniami. Myśmy akurat widzieli już dwukrotnie ten częściowo nawiązujący do tego tematu wykład taki z profesora Zielińskiego podczas Nocy Teatru w Krakowie, którą mieliśmy, prawda, okazję tutaj w Worku Białobrodnickim pokazać. Więc jakby 7 listopada zapraszamy.
Wiemy, że profesor chce aktywnie włączać publiczność.
Tak,
i będą swój wykład, także myślę, że będzie dosyć ciekawie. No i nie, także nie będzie tylko muzyka, natomiast wykład, wizualizację Kuby Wojnarowskiego.
Podział na dwa chóry, zespół w tym przypadku będzie nasz skład 16-osobowy, podzielony na dwa chóry mniejsze, czyli po 8 osób. Także myślę, że dotkniemy kosmosu dźwiękowo na pewno.
Mój Kraków w Radiu Pogoda.
I październik i listopad będą bogate w wydarzenia z waszym udziałem, ale wspomnieliście też o nowym wydawnictwie. Ja też słyszałam wcześniej, Karolu, że udało ci się odkryć znów jakieś ciekawe nuty w klasztorze w Staniątkach. Opowiedz o tym, proszę.
Znaczy odkryć, może nie odkryć, natomiast rzeczywiście wykonałem sporą pracę, żeby przejrzeć wszystkie kancjonały zdigitalizowane, które są dostępne nieodpłatnie oczywiście w internecie, czyli 5 kancjonałów stanionteckich z okresu XVI do XVIII wiek, w których znajdują się utwory liturgiczne, ale przede wszystkim wydaje mi się w 80% są to kolędy, które wszyscy znamy sformułowanie kolędy stanionteckie, prawda? Wszyscy, każdy, kto się spotkał, czy śpiewa, czy wykonuje muzykę, czy interesuje się muzyką, spotkał się z tym sformułowaniem, natomiast ja osobiście nie byłem świadomy, że tych kolęd jest aż tak tyle. Trochę się dziwimy tutaj razem z Kasią, że nikt jeszcze wcześniej nie sięgnął do tego tematu. Oczywiście jest kilka opracowań dostępnych w internecie, znaczy takich, powiedzmy, nieoficjalnych, też śpiewamy często kolędy stanionteckie.
Jest ich kilka,
natomiast ten zbiór jest tak ogromny i to są kolędy jednogłosowe, jest nawet jedna kolęda pięciogłosowa, Largum Vesper, czyli Szczodry Wieczór, więc tych kolęd jest tak mnóstwo i naprawdę dziwimy się, że nikt jeszcze nie sięgnął do tego tematu. Natomiast naszym pomysłem jest to, powiedzieliśmy, że w październiku jest koncert, w listopadzie jest koncert, natomiast w grudniu planujemy wydać płytę z samymi kolędami stanionteckimi. Będą to kolędy rzeczywiście przekrojowe, od od czasów renesansu po barok. Będą to kolędy po łacinie, ale też będą kolędy z pięknymi polskimi tekstami. Jest nawet piękna kolęda, która zapowiada śmierć Chrystusa na krzyżu. W kolędzie bardzo rzadko się zdarza i ona rzeczywiście już widać myśl kompozytora. Oczywiście na 95% tych kolęd jest anonimowych, natomiast widać, że ktoś myślał o tym tematyce w ten sposób, że wybrał odpowiednią tonację, wybrał odpowiednie zwroty melodyczne, odpowiednie dysonanse między poszczególnymi głosami. Także będzie to naprawdę bardzo ciekawa płyta, w której utwory będą też w różnych stylach, bo trzeba powiedzieć jedną rzecz, że w późniejszych kancjonałach rzeczywiście te utwory już są rozpisane na taki skład stricte barokowy, z basso continuo, jest instrument, natomiast te pierwsze kolędy, które są w większej mierze po łacinie, ale też zdarzają się takie, które są przetłumaczone na język polski, staropolski język, to są kolędy jednogłosowe, natomiast naszym pomysłem jest to, aby rzeczywiście pokazać słuchaczom fragment tej kolędy w oryginale, tak jak jest zapisane w partyturze, natomiast naszym celem i naszym zamysłem jest to, aby te kolędy, które są jednogłosowe, spróbować opracować właśnie w stylach, prawda, różnych, czy takim renesansowym, czy może wczesnym, takim późnośredniowiecznym, czy w jakimś takim imitacyjnym, no to jeszcze pracujemy nad tym, natomiast na pewno będzie to bardzo ładna płyta pod względem tematycznym i takim, wydaje mi się, muzycznym, bo to rzeczywiście tych stylów będzie kilka. Instrumenty, chcemy dołożyć instrumenty pozytyw, viola da gamba, jakieś instrumenty dente, właśnie flety proste, może jakiś instrument perkusyjny, no jeszcze cały czas myślimy nad tym, jak to tak od strony muzycznej, artystycznej opracować, ale chcemy, żeby ta płyta była takim ładnym wydawnictwem od strony też wizualnej, ale też od strony muzycznej. No i chcemy przede wszystkim, aby ta płyta okazała się przed świętami Bożego Narodzenia, żeby była takim dobrym prezentem dla naszych rodzin, przyjaciół, znajomych.
Czy jak w przypadku płyty z utworami Wacława Szamotu, tak i teraz będzie można ją po prostu otrzymać od Was? Czy ona będzie w sprzedaży? Jak będzie do zdobycia?
Tak, płyty nie moglibyśmy zrealizować, gdyby nie grant, który otrzymaliśmy z muzycznego śladu, ale również od województwa małopolskiego i miasta Krakowa. Natomiast płyta rzeczywiście będzie do zdobycia nieodpłatnie, ale tutaj zachęcamy, aby w pierwszej kolejności udać się do sióstr benedyktynek do Staniątek, gdzie będzie można kupić wspaniałe, przepyszne karpie, ale przy tej okazji będzie również można otrzymać tą płytę, ponieważ jedną część nakładu chcemy przeznaczyć siostrom. Ta płyta im się zwyczajnie należy, z racji tego, że opiekują się kancjonałami przez tyle lat. Te kancjonały cały czas są w muzeum w Staniątkach przechowywane, pielęgnowane. No, kancjonały, które mają po 500 lat, no muszą być, trzeba się nimi opiekować cały czas, trzeba dbać, więc ta płyta im się po prostu należy. W pierwszej kolejności to siostry będą dystrybuować tą płytę, więc bardzo serdecznie zachęcamy do udania się do Staniątek.
Czyli tam jedziemy po karpie, a płytę otrzymujemy
przy okazji. Natomiast oczywiście osoby, które nie będą mogły dostać się do Staniątek, bardzo serdecznie znowu zapraszam do obserwowania naszych stron, profilów facebookowych. Tam będą informacje, jak tą płytę można dostać.
I będą też nuty do tego?
W przyszłości na razie temat nut zostawiamy, ponieważ będzie dużo pracy nad samym wydawnictwem. Natomiast w następnej kolejności chcemy te nuty przygotować i być może pokusimy się o jakieś wydawnictwo, żeby udostępnić, prawda? No to jest nasze wspólne dobro, nasza wspólna historia, więc wydaje mi się, że te nuty uzupełniłyby też niewielką ilość kolęd stanionteckich, które są dostępne na rynku, więc na pewno pomyślimy o możliwości wydania takiego zbioru kolęd. Więc.
No, tym bardziej, że myślę, że ten zbiór będzie o tyle cenny, że mamy nadzieję, że na tyle będzie to ciekawe opracowania i będą, i na pewno nie będą skomplikowane ani niezbyt trudne, także myślę, że każdy zespół choralny może później, mamy taką nadzieję, że będzie po nie sięgał i może włączyć sobie do swojego repertuaru i ośpiewać te po całym świecie kolędy stanionteckie już w takiej wersji poszerzonej, czyli większej ilości. Jeszcze chciałam wspomnieć bardzo ważną rzecz, że będziemy rejestrować materiał na płytę właśnie w przestrzeni kościoła. Właśnie
tak jest. Piękna akustyka. Rejestrowaliśmy tam w grudniu koncert, więc naprawdę piękna akustyka.
Znaczy właśnie to też jest pokłosie, ten projekt współpracy z opactwem, to też jest pokłosie tego ubiegłorocznego koncertu, który zarejestrowany był właśnie w Opactwie, a był emitowany z kolei w ramach festiwalu w Tallinie. Tam mieliśmy pojechać, ale niestety się nie udało, więc w związku z tym, mając do dyspozycji środki, zdecydowaliśmy, że będziemy koncert rejestrować w Staniątkach. Wybraliśmy to Opactwo z uwagi na różne czynniki. Też mamy na uwadze, chociaż z naszej strony minimalnie jednak wsparcie, ale jednak wsparcie tego zgromadzenia, tego obiektu również, który jest też przedmiotem troski w tej chwili, no, architektów i konserwatorów i tak dalej. I tutaj nawiązujemy, już chcemy przejść do następnego, oczywiście o naszych planach. Koncert chcielibyśmy pokazać oczywiście w Krakowie, ale również, oczywiście w Staniątkach, gdzie, tak jak Karol powiedział, te płyty chcemy, żeby były dystrybuowane, ale tak jak mówię, tu zaznaczę bardzo wyraźnie, jako cegiełki na wsparcie Opactwa. I tutaj jest mój gorący apel, jeżeli ktoś faktycznie już kupi tego karpie i zobaczy tą płytę, to bardzo prosimy, jest to droga. Takie też jest nasze zamierzenie, stąd też taki duży nakład. To jest droga, której można Opactwo wesprzeć, słuchając tych cudownych kolęd i jednak wesprzeć środkami finansowymi. Natomiast odnośnie koncertu planowanych już w tym grudniu, więc będziemy się na pewno starali, żeby ten koncert zaśpiewać w Opactwie, ale też mamy zaproszenie, żeby pojawić się z tym niezwykłym i cennym repertuarem w przestrzeni Muzeum Czartoryskich w Krakowie, w oddziale Muzeum Narodowego, gdzie właśnie w przestrzeni Atrium chcielibyśmy to zaprezentować, a to dlatego, że to jest związane z jeszcze kolejnym naszym tegorocznym, też ciekawym przedsięwzięciem. Mówimy o kontynuacji naszej współpracy z Zakładem Karnym w Wiśniczu.
Radio Pogoda, 102,4 FM.
Ubiegły rok online wydaliśmy zbiorek poezji, panowie nagrali muzykę tam w Zakładzie Karnym, my dogrywaliśmy ścieżki na zewnątrz, powstały dwa wydawnictwa ciekawe, ale w tym roku, ponieważ mieliśmy tylko taką możliwość, już jakby nie możemy tam wejść na teren zakładu. Natomiast to jest bardzo ciekawa, ważna rzecz, że przy tym Zakładzie Karnym funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego, co oznacza, że osądzeni mogą tam kontynuować naukę albo ją zwyczajnie rozpocząć. Cały ten cykl nauczania kończy się egzaminem maturalnym, więc jest to też bardzo dobre dla nich wyjście, prawda, z progu tego akurat. Ponieważ we wszystkich projektach od 2017 roku, kiedy tam realizujemy projekty w Zakładzie Karnym, współpracujemy też ściśle z dyrektorem tego Centrum Kształcenia Ustawicznego, z panem Świątkiem. Pomysł był taki, zaproponowaliśmy, żeby w tym roku przygotować cykl spotkań ze sztuką narodową, którą będziemy transmitować poprzez właśnie multimedia, poprzez dystrybucję taką online, tam właśnie do Centrum Kształcenia Ustawicznego, gdzie bezpośrednimi odbiorcami byliby uczniowie tych szkół, ale też również oprócz tych odbiorców, to również osadzeni, którzy będą chcieli obejrzeć te prezentacje. Tam jest 700 osadzonych w tej chwili i tam w Zakładzie Karnym funkcjonuje taki wewnętrzny kanał telewizyjny, gdzie można będzie zobaczyć te prezentacje. Projekt nazywa się Wolność Sztuki i Sztuka Wolności. W ramach tego projektu odbyły się 4 rejestracje w 4 różnych przestrzeniach, w 4 różnych oddziałach naszego Muzeum Narodowego w Krakowie. Przedmiotem pierwszej prezentacji nie mogliśmy inaczej zacząć jak od najcenniejszego obrazu w tym kraju. Nie mogliśmy inaczej zacząć niż od Damy Własiczką. Więc pierwsza prezentacja została zarejestrowana u boku Damy. Przygotowała i przeprowadziła prezentację pani kurator dr Katarzyna Bałus-Płonka. Była to niezwykła prezentacja. Karol rejestrował kamerami to spotkanie. Ja siedziałam w kąciku i naprawdę łykałam łzy. Po raz pierwszy ktoś tak opowiedział w taki sposób emocjonalny i tak niezwykły, roztoczył całą przestrzeń wokół tego dzieła i inspiracji, no i przede wszystkim samej osoby Leonarda da Vinci. Bo zamysłem tego projektu jest to, żeby kustoszy zaangażowani w projekt ukazywali poprzez swoje prezentacje w taki sposób twórców, ażeby nasi odbiorcy, czyli bezpośredni, czyli osadzeni, zobaczyli artystę, który, mówiąc krótko, miał podgórkę. Czasami nawet ocierał się właśnie o konflikt z prawem i to nie byli twórcy, bo którzy, prawda, mieli komfort. Tak jak w przypadku Wyspiańskiego, którym poświęcona jest kolejna prezentacja, tu mówimy o witrażu Apollo Spętany. Trzecia prezentacja to są obrazy Jana Matejki. Obraz, dokładnie jeden szkic olejny do większego obrazu Joanna Dark, Dziewica Orleańska. I czwarta prezentacja odbyła się w przestrzeni oddziału barwy i broni. Te 4 prezentacje zostały zrealizowane, właśnie spotkania z kustoszami, którzy opowiedzieli o albo wybranych obiektach, albo też o zbiorach, w taki sposób jakby opowiadali, wiedzieli o tym, dla kogo zakodowany jest ten bezpośredni odbiór. To ma bardzo wiele znaczeń i odniesień, ja nie chcę teraz o tym mówić, każdy myślę, że rozumie, że takie zetknięcie w takim miejscu z kulturą, jakby poczucie, że jest się adresatem tej narracji, my już wiemy, że przyniesie dobry skutek. Chcę tylko powiedzieć, że w 2018 roku robiliśmy realizację, nie 2019, robiliśmy realizację żywego obrazu Unia Lubelska właśnie w zakładzie karnym. Na szczęście już 3 osoby opuściły jednostkę i żyją na wolności i panowie z nami uczestniczyli w jednej prezentacji już w tym projekcie, tu będąc na wolności, opowiadali o swoich przeżyciach z rekonstrukcji obrazu Unia Lubelska, dlatego też zaprosiliśmy ich do udziału w tej prezentacji, która dotyczyła Jana Matejki. I tutaj w obecności pani kustosz Marty Kroak-Łaga-Boroszkiewicz panowie opowiadali o tym, jak odczytywali Matejkę, jaką postać z obrazu odgrywali, dlaczego taką wybrali i jakie były ich dalsze jakby przemyślenia. I jakby rejestrowaliśmy pierwszą część tej prezentacji w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku, tutaj w Sukiennicach, w oddziale muzeum. Mieliśmy tam do dyspozycji 2 duże obrazy. Na tle właśnie obrazów tych potężnych Jana Matejki panowie, którzy odgrywali właśnie postaci z jego obrazu Unia Lubelska, mogli opowiadać o swoich przeżyciach. No i będą, i też odbiorcami wiadomo są ich koledzy, których tam zostawili, albo w każdym razie, no, myślę, że odbiorcy, czyli osadzenie, patrząc na to, będzie wiele znaczyło. Tak jak mówię, nie definiuje tego tych znaczeń, nie definiuje całej tej przestrzeni. Ktoś nam powiedział, że takie działanie poprzez sztukę, współpraca z osadzonymi, to daje takie bardzo duże efekty resocjalizacyjne. Być może tak jest. My widzimy też inne dobre efekty, dobre strony, dlatego ciągle to robimy.
Może nie wszyscy z naszych słuchaczy wiedzą o waszym projekcie, jak on na początku przebiegał, to przypomnijmy, że zaczęło się od stworzenia zespołu wokalnego z tymi osadzonymi i od koncertu, który zrobiliście wspólnie ze Stanisławem Sojką. Jakie wy macie teraz dalsze plany co do tych osadzonych w Nowym Wiśniczu w zakładzie karnym? Czy tutaj jest jeszcze możliwość wrócenia do nich z muzyką, kontynuowania tego zespołu wokalnego, czy pandemia już zupełnie zamknęła wam drzwi?
Jesteśmy w stałym kontakcie tutaj z dyrekcją jednostki. I w tej chwili to, co mogę na pewno powiedzieć na dzisiaj, to jest wola współpracy w przyszłym czasie, jeżeli chodzi o współpracę z Muzeum Narodowym w Krakowie. Jesteśmy w przededniu podpisania takiego trójstronnego też porozumienia, żeby to robić jakby w dłuższej perspektywie. Do tej pory osadzenie mogli jeździć na przykład do Oświęcimia, były takie, ci co mogą, gdyby są osoby, które mogą opuścić zakład karny na jeden dzień pod opieką funkcjonariusza. Do tej pory były to wycieczki organizowane do Oświęcimia, więc stwierdziliśmy, dlaczego nie mogą być organizowane. Prawda, tutaj do Krakowa, gdzie będą specjalnie dedykowane takie ścieżki dla zwiedzania właśnie dla grupy osadzonych, więc jakby to jest coś nowego, co się pojawia, odpowiadając na twoje, Kasiu, pytanie, czy my tam powrócimy, tego nie wiemy, no wszyscy
na
czekamy.
Pewno. Na pewno.
Chcemy wrócić w tej samej roli, jakiej zaczęliśmy tam. Natomiast są nowe pomysły, ale musimy naprawdę, no musimy być czujni i jeżeli będzie nam dane tam wrócić, to z pewnością wrócimy. To nie tylko, że pandemia nam teraz pokazała, że coś się może wydarzyć innego. My to wiemy naprawdę sprzed pandemii, że co będzie miało być, to będzie i nie jest tak, że nasze plany nagle runęły, bo te plany zawsze mamy, a jeżeli będzie nam dane, żebyśmy je zrealizowali, to je zrealizujemy, więc jakby pandemia wcale nie jest jakimś takim granicznym punktem, przynajmniej dla mnie, czy dla Karola, że ojej, to teraz pandemia, to nie wiadomo, co będzie. No nigdy nie wiadomo, co będzie. To nie jest jakaś tam wielka różnica w myśleniu, trzeba trochę tak trzeźwo popatrzeć, więc jakby jeżeli będzie coś miało być, my jesteśmy czujni, jeżeli będzie taka możliwość, to na pewno tam powrócimy, ale tak jak mówię, ważne jest to, że Muzeum Narodowe w Krakowie włącza się w rolę edukatora, nazwijmy to, może tak brzydko powiedziałam. Jakby jest to też poszerzenie działalności muzeum o tak zwaną odpowiedzialność, to się nazywa Art Social Responsibility, tak się to nazywa, taki skrót, więc taka społeczna odpowiedzialność muzeum. No w tym roku ten projekt, ten, który obecnie realizujemy, unaucznił, że jest ta potrzeba i on niezwykłe zaangażowanie kustoszy. Ja byłam pod ogromnym wrażeniem, jestem przede wszystkim porażającej wiedzy tych ludzi, Jeżeli ktoś nie był w muzeum, no wiadomo, że takich ludzi jest mało, którzy nie byli w tym naszym muzeum, w jakimkolwiek oddziale, ale jeżeli faktycznie ktoś pomyśli i posłucha wnikliwie, co ma kustosz do powiedzenia, to jest to wiedza porażająca. Są niezwykli ludzie o niezwykłych kompetencjach i tylko naprawdę cieszyć się i brać garściami. I tak jak mówię, a dodatkowo osoby, które nigdy w muzeum nie były, czyli tak jak my mamy doświadczenie, prawda, z panami tam z zakładu karnego, to ich wrażenie obserwowałam w momencie, kiedy wchodziliśmy, prawda, do muzeum tutaj, do w Sukiennicach. No robi to ogromne wrażenie na nich i jest ta potrzeba obcowania ze sztuką. Być może ona też wiele potrafi zmienić w sposobie myślenia, układa inną wrażliwość człowieku, a to już może prowadzić na pewno do jakiejś zmiany. Miejmy taką nadzieję, my cały czas taką też nadzieję żyjemy.
A co z tymi materiałami? Czy to są takie materiały, do których my, mieszkańcy Krakowa, będziemy mieć dostęp?
Oczywiście, że tak. Przede wszystkim współpraca z Muzeum Narodowym w tym projekcie polega na tym, że my będziemy również udostępniali te materiały muzeum, więc jakby tutaj będzie to powszechne, do powszechnego użytku.
I naprawdę zachęcamy wszystkich, bo my nieraz zdarza się, że widzimy jakąś wystawę, wchodzimy do muzeów, prawda, bo człowiek czuje taką potrzebę, natomiast wiadomo, że jak się idzie do muzeum, prawda, dostaje się, nie wiem, albo z przewodnikiem, albo dostaje się ten taki audiobook, prawda, elektroniczny z słuchaweczkami. I jest tam troszkę ciekawych informacji, natomiast podczas realizacji, jak Kasia mówi, że siedziała w kącie, ja stałem z mikrofonem, z kamerą przy Leonardo da Vinci, prawda, w tym ciemnym pomieszczeniu, które jest no, niezwykle nastrojowe i w końcu sali widać tylko maleńki obraz na ciemnym tle. Tyle informacji, których dowiedzieliśmy się na temat samego obrazu, na temat historii w ogóle Leonardo da Vinci. Wiadomo, pani kurator chciała przekazać jak najwięcej informacji w pigułce, więc na pewno wybrała te najbardziej istotne też dla osadzonych, które rzeczywiście wskazują, podczas swojego życia Leonardo musiał przejść długą drogę i dokonać pewnych wyborów, które spowodowały to, że jest dzisiaj artystą wielkim, docenianym przez wszystkich. Natomiast no, wtedy rzeczywiście nie było to oczywiste, prawda? Więc także to jest informacja też dla panów przebywających w więzieniu, że to nie jest tak, że oni teraz są tam w tym miejscu i nic już innego nie mogą zrobić po wyjściu na wolność, tylko każdy ma szansę do poprawy, każdy ma szansę do nowego życia i myślę, że te informacje w kontekście właśnie Leonardo da Vinci są niezwykłe, dlatego zachęcamy wszystkich do oglądnięcia tego materiału, bo też bardzo ciekawe informacje o Wyspiańskim, o Matejce, informacje na temat broni, barwy, na temat kościuszki, które pan Piotr Wilkosz przekazywał nam, no to są naprawdę ogrom informacji, więc myślę, że każdy, nawet jeżeli zna tematykę, to dowie się bardzo ciekawych rzeczy z tego materiału.
No tak, Wyspiański żył tylko 37 lat. Pani kustosz Magdalena Laskowska opowiadała właśnie o nim w takim kontekście, że no każdy, kto po drugiej stronie siedzi albo no właśnie jest osadzony, to dostrzeże w tej opowieści człowieka, który z ogromnym uporem i jakby ogromnym wysiłkiem i też w jakimś, no powiedzmy, dyskomforcie i cierpieniu tworzył niezwykłe rzeczy, więc jakby czas czasami jest krótki, ale można go wykorzystać, tak jak zrobił to na przykład Stanisław Wyspiański.
Drodzy Państwo, zatem proszę zauważyć, jak wiele do zaoferowania ma nam zespół Kraków Singers, nie tylko przepiękną muzykę, koncerty, ale też realizacje związane ze sztuką, choćby we współpracy z Krakowskim Muzeum Narodowym. Zatem szukajmy tych informacji na fanpage'u facebookowym Kraków Singers i na stronie internetowej Fundacji Equinum. Katarzyna Freywald, Karol Kusz z Fundacji, z zespołu, o którym dziś mówiliśmy, byli dzisiaj razem z nami i mam nadzieję, że powrócą niebawem. Bardzo Wam dzisiaj dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Mój Kraków w Radiu Pogoda.